Cześć Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. I Państwo, mam przed sobą artykuł o bardzo ważnej sprawie. Niesamowicie ważnej. A może najważniejszej, jaka istnieje w tej chwili na naszym świecie. A mianowicie o perspektywie wojny Stanów Zjednoczonych z Chinami. Czy to musi się zdarzyć? Czy ta wojna musi się zdarzyć? To jest artykuł z portalu W Polityce, a napisał go Budzisz, czyli człowiek, do którego nie mam szacunku, nie tylko zaufania, ale szacunku. Ale to jest bez znaczenia, to nie jest istotne. Istotne jest to, że ten Budzisz powołuje się na amerykańskiego politologa Christophera Lyona, profesora Uniwersytetu w Teksasie. Gdzie w Teksasie? No, Teksas jest wielki. Pewnie tam jest ze 20 uniwersytetów. No ale powiedzmy sobie, dajmy spokój tej mojej uszczypliwości. Ale tenże Lyon zastanawia się na łamach ostatniego wydania periodyku Foreign Affairs, jaka jest perspektywa wielkiej wojny między USA i Chinami. Czy to musi się skończyć z zdarzeniem? Ten Lyon, raz pisane Lyon, raz Lan. Jest zdania, że prawdopodobieństwo takiego konfliktu wojskowego jest coraz większe i poddaje analizie szereg czynników przemawiających za taką tezą. Prześledźmy tok jego rozumowania, tak pisze ten cały Budzisz. A proszę Państwa, jak powiedziałem, ja w zasadzie powinienem znaleźć ten artykuł tego Lyona w Foreign Affairs i stamtąd brać jakby ze źródła, a nie od lokaja Lyona. Ale mówię wprost, nie chcę mi się. Gdyby to był dobry fachowiec, gdyby ten Lyon był ciekawym, przedstawiał ciekawe argumenty, to ja bym tam poszedł. Zawsze tak robię. Gdy w Polsce znajdę jakiś ciekawy artykuł opierający się na ciekawym artykule właśnie z jakiejś prasy amerykańskiej, to ja szukam w prasie amerykańskiej, znajduję źródło i nie opieram się na tych polskich lokajach typu Budzisz. Ale w tym przypadku i pierwowzór, czyli ten Lyon i Budzisz wart pac pałaca, więc specjalnie się nie będę wyśmiał. Oczywiście to jest istotne, żeby widzieć, jak Amerykanie widzą, znaczy Amerykanie, no, amerykańscy specjaliści w tej dziedzinie. Zakładam, że ten Lyon jest specjalistą w tej dziedzinie. Że zna Chiny dobrze, więc aczkolwiek, skąd ja to mam wiedzieć. Proszę Państwa, no więc zaczynam przedstawić Państwu te tezy tego Lyona. Więc on twierdzi, że Lyon zaczyna od obalenia silnie zakorzenionego, zwłaszcza społeczeństwa Zachodu, tezy na temat dlaczego powrót wielkiej wojny, czy powrót wielkiej wojny, po prostu wielka wojna w czasach współczesnych miała być niemożliwa. No, wszyscy twierdzą, że są tak wielkie połączenia, tak gęste połączenia między tymi dwoma krajami, że taka gęsta sieć relacji, że wybuch konfliktu zbrojnego doprowadził w efekcie do tego, że stratne byłyby obydwie strony, niezależnie od tego, kto by wygrał militarnie. No nie mogę się tutaj z tym oczywiście zgodzić w żadnym przypadku. Natomiast ten Lyon opiera swój sąd właśnie o czasy sprzed I wojny światowej, kiedy systemy ekonomiczne Wielkiej Brytanii i Niemiec były powiązane ze sobą w stopniu, jak on twierdzi, nie mniejszym niż dziś Stany Zjednoczone i Chin i Stanów Zjednoczonych. No to jest jakaś totalna bzdura. Porównując okres sprzed I wojny światowej ze współczesnością, to jest jakiś niewczesny żart. Znaczy tak nędzny logicznie, że nawet nie warto na ten temat mówić. A więc tutaj to po prostu nie ma żadnego znaczenia. Ten argument na mnie zupełnie nie działa. Drugi argument, znaczy nie działa, on po prostu jest bezsensowny. Drugi argument, jak tutaj piszą, drugi argument, który jest oparty na tym, że na przeświadczeniu o odstraszającym wpływie potencjału nuklearnego będącego w posiadaniu obydwu krajów. Ale w tym przypadku, zdaniem amerykańskiego politologa, to nie ma większego znaczenia, dlatego że miniaturyzacja ładunków jądrowych zrobiła swoje. I o ile w latach 60. wojna nuklearna spowodowałaby zakłady ludzkości, o tyle teraz sytuacja konfliktu, na której użyte zostaną na polu walki ładunki nuklearne niewielkiej mocy, jest łatwo akceptowalna. Niewielkiej mocy. A tutaj akurat w tym przypadku się zgadzam. Równie nieuzasadniony w opinii Lyona jest pogląd tych, którzy uważają, że dominacja liberalnych instytucji gwarantujących porządek światowy jest tak przytłaczająca, iż odwleka to perspektywa wojny. No to już w ogóle jest, w ogóle nad tym nie warto się zastanawiać, bo liberałowie, którzy ponoć mają w jego opinii są gwarancją pokoju, a raczej braku wielkiej wojny, to jest jakiś żart niewczesny. Kolejna sprawa, no właśnie, ta rywalizacja, on pokazuje tu tą rywalizację między Wielką Brytanią i Niemcami i porównuje to z amerykańsko-chińską. To już jest, nie ma sensu nawet o tym mówić, bo to jest niewczesny żart, jeśli w ogóle tutaj o żartach można mówić. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia kolejny argument za tym, że ta wojna jest możliwa. On pisze o tym, że mamy do czynienia z bitwą idei między Waszyngtonem a Pekinem, niż rywalizacją na tle różnicy interesów. No nie, no, to oczywiście bzdura. Owszem, mamy do czynienia z bitwą idei, ale mamy również do czynienia dokładnie z rywalizacją na tle różnic interesów. Czy sprzecznych interesów, nie różnic, sprzecznych interesów między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. A więc nie jedno porównywanie, nie porównywanie jednego do drugiego, czyli bitwy idei i tej rywalizacji na tle różnic interesów, a po prostu dwie różne sprawy. To są dwie różne sprawy. No i on tutaj się rozwodzi na tą bitwą idei między Chinami i mówi coś o Chinach, pisze coś o Chinach. Że pragną, że od czasów Denga, że modernizacja przyspieszyła za czasów przywództwa Xi i pragną zerwać ze stuleciem poniżenia, które zaczęło się od klęski w wojnach opiumowych i przywrócić prestiż i znaczenie swojego kraju na świecie. A on twierdzi, ten Lyon twierdzi, że nie są w stanie tego zrobić bez zdobycia hegemonii na kontynencie azjatyckim. Nie, to jest jakaś bzdura kompletna. Chiny nie dążą do żadnej hegemonii. To świadczy o tym, że ten biedny amerykanista, znaczy, że ten amerykański profesor, politolog, niewiele wie na temat Chin. No i tu właściwie można zamknąć drzwi za nim. Ale zacząłem, więc już muszę skończyć. Więc to oczywiście nie ma żadnego sensu, to co pisze. A jest to naraża je, znaczy to właśnie zdobycie hegemonii, to naraża je na nieuchronny konflikt z Stanami Zjednoczonymi, które nie tylko nie chcą uznać wzrastającego znaczenia nowej potęgi, ale przede wszystkim z tego powodu, że amerykańskie elity strategiczne ukształtowane zostały w starej, dziś już wszystko jednak, no, tej przestarzałej szkole geopolitycznej, która mówi o tej, o tym, że kto kontroluje Azję, Europę i Azję jest w stanie zdominować euroazjatyckie Niderlandy. To bzdura, to już wszystko. To są stare historie, bez żadnego sensu. Nie. Otóż, a i tutaj jeszcze piszę o tradycyjnej antypatii amerykańskich elit wobec ideologii marksistowskiej. Przecież dokładnie odwrotnie. Amerykańskie elity w tej chwili aż są eksporterem, nie tylko producentem, ale eksporterem ideologii marksistowskiej i amerykańskie uniwersytety. Nie, tutaj, znaczy wróćmy do tej podstawy, bo tam i chyba jeden i drugi, zarówno ten Amerykanin, jak i ten Polak, potracili się w tym wszystkim. Otóż ma miejsce bitwa idei między Waszyngtonem a Pekinem. Ta bitwa idei nie bierze się stąd, że jakiś tam z tej staroświeckiego heartlandu, euroazjatyckiego heartlandu, tylko bierze się skądś zupełnie inąd. Mianowicie ta bitwa idei polega na tym, że Stany Zjednoczone uważają, znaczy Stanów Zjednoczonych tak mocno został przez od czasu II wojny światowej ukształtowany, utrwalił się pogląd, iż to oni, Amerykanie, są sercem wszechświata i to oni muszą decydować o wszystkim, co się dzieje na świecie, że jeśli znalazł się kraj, w tym przypadku Chiny, który pokazał, że tak nie jest, że tak być nie musi, to wprawiło to w szał amerykańskie elity. I tutaj, czy one są marksistowskie, czy nie marksistowskie, absolutnie obojętne. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ta bitwa idei polega na właśnie tym, że nagle Amerykanie zrozumieli, że jest jakiś inny kraj, a bardzo często silniejszy od nich w idei, którą promuje, idei handlu, idei spokoju, idei handlu w spokoju. I nie ma nic wspólnego z liberalną demokracją. I to ich wprawiło w łopotanie zastawek, to wprawiło amerykańskie elity w stan, w którym właśnie są, że ten antysynizm jest powszechny. Absolutnie powszechny stan. Więc to jest ta bitwa idei. Natomiast rywalizacja na tle różnic interesów, no to jest oczywiste. Rywalizacja na tle różnic interesów jest tak gigantyczna, te różnice interesów są tak gigantyczne, że rywalizacja. To jest, jak powiedziałem, to są zupełnie przeciwstawne interesy. Chiny chcą na przykład handlować z całym światem, natomiast Amerykanie robią absolutnie wszystko, aby im to uniemożliwić. Nie utrudnić, uniemożliwić. To jest, proszę nie zapomnieć o tym, cały czas geopolityczna gra pod tytułem powstrzymywanie Chin. To jest amerykańska nazwa powstrzymywanie Chin. Więc to nie jest żadna rywalizacja, tylko to jest zderzenie interesów. Interesów gospodarczych, ale interesów również politycznych. Zawsze za interesami gospodarczymi, znaczy zawsze. Jeśli są dobre interesy, dobre stosunki polityczne, to jest to dobra platforma do tego, aby mieć dobre stosunki gospodarcze. Ale stosunki polityczne są jakby podstawą. Tak było na przykład, to widać na przykład w Japonii. Znaczy relacji chińsko-japońskie. jeśli są dobre stosunki, powtarzam, jeśli są dobre stosunki polityczne, to wówczas jest to dobry fundament do tego, żeby rozpocząć dobre stosunki gospodarcze, mieć dobre stosunki gospodarcze. I Chińczycy na przykład w Azji, bo tak to się dzieje wszędzie, starają się mieć dobre stosunki polityczne ze wszystkimi, aby z tej bazy startować ze stosunkami gospodarczymi. No niestety, jak Państwo wiecie, białe małpy robią absolutnie wszystko, żeby im to utrudnić bądź uniemożliwić. No i efekt tego jest taki, że ten ostracyzm między stronami, czyli między Chińczykami a elitami chińskimi, elitami białymi, jest coraz większy. Bo nie może być inaczej. Bo na razie, szczególnie jeśli chodzi o Europę, na razie to nie przybiera takiej ostrej formy antysynizmu jak w Stanach Zjednoczonych w Europie, ale myślę, że już niedługo tak będzie. Że nie wspomnę o tym, że w formie miękkiej już tak jest. Że ten antysynizm w miękkiej formie już występuje. A w niektórych miejscach w twardej formie. A więc tutaj to, o czym pisze ten Lyon, to jest takie zawracanie głowy. To jest takie odwracanie, w mojej opinii, odwracanie uwagi od sprawy, która jest ważniejsza. A ważniejszą jest Tajwan. Znaczy najważniejszą jest Tajwan. A proszę Państwa, kolejne, znaczy o tym w ogóle się nie mówi. O tym w ogóle się nie mówi. I teraz mówi ten cały Lyon za nim ten Budzisz mówi o potędze wojskowej. Relatywnie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, wzrastanie potęgi wojskowej Chin, która jest na dodatek skoncentrowana w Azji Południowo-Wschodniej, tylko, co już dostrzegli analitycy Rand Corporation w 2015 roku, zwiększa perspektywę gorącego konfliktu zbrojnego w tym regionie świata, bo Ameryka utraciła w tym regionie swoją wojskową przewagę, a chińskie elity zaczynają dostrzegać, otwierając się okienko możliwości. Nie wiem, to jest jakaś bzdura, to okienko możliwości, natomiast po prostu Chiny są u siebie. No, umówmy się. To na to właśnie to jest dziwne, że ani jeden, ani drugi na to nie zwrócili uwagi. No Amerykanie to ja rozumiem, ale ten Budzisz. No ale to jest właśnie taki polski lokaj, który idzie w ślad za swoimi panami. Otóż problem polega na tym, że Chiny są u siebie. W Azji są u siebie. Na Morzu Południowym Chińskim, na Morzu Żółtym, na Morzu Wschodnim Chińskim są u siebie. Są u siebie. Natomiast Amerykanie są o kilkanaście tysięcy kilometrów od siebie. Chińczycy są u siebie od zawsze, od tysięcy lat. Natomiast Amerykanie, którzy istnieją, których państwo istnieje raptem ponad 200 lat, nieco ponad 200 lat, nigdy nie będą u siebie na Morzu Południowochińskim i w ogóle generalnie na zachodnim Pacyfiku. No nigdy nie będą, bo nie mogą być u siebie. W związku z tym, jeśli Chiny się zbroją, Chińczycy swoją przede wszystkim flotę bardzo, bardzo unowocześnili w ostatnich latach i robią to w szybkim tempie i z znacznymi możliwościami, to oznacza, że Amerykanie automatycznie tracą tą wojskową przewagę. Oczywiście ich lotniskowce są no, Chińczycy nie mają podobnych w ogóle lotniskowców. Amerykanie mają 10 takich, a Chińczycy nie mają żadnego takiego. mają dwa jakieś liliputy w porównaniu z tymi amerykańskimi. To w ogóle nie ma porównania, ale oprócz lotniskowców jest cała masa innych elementów floty chińskiej, więc to jakby i te elementy, właśnie te drobniejsze elementy chińskiej floty składają się na sytuację, w której Chińczycy zaczynają mieć wojskową przewagę. Więc tutaj znowu właśnie. Tutaj wprawdzie na samym końcu piszą, ewentualne ustępstwo ze strony Stanów Zjednoczonych wobec Chin musiałoby oznaczać zarówno zaakceptowanie wolnej ręki Pekinu, wolnej ręki w cudzysłowie, Pekinu wobec Tajwanu i Hongkongu, jak i zgodę na chińską interpretację suwerenności, co oznacza nieingerowanie w sprawy wewnętrzne i uznanie, że system autorytarny jest w takim samym stopniu uprawniony porządek wewnętrzny jak demokracja. No, ten budzisz przechodzi czasami sam siebie. Czy nieingerowanie w swoje wewnętrzne sprawy, wzajemnie we wewnętrzne sprawy jest uzależnione od tego, czy w jednym kraju jest demokracja, a w drugim nie? No wygląda na to, że tak. Zdaniem Budzisza i znamy tamtego Lajana, ale to jest żart. A czy na przykład mieszanie się polityków niemieckich w wewnętrzne sprawy Polski, to dlaczego one mają miejsce? Dlatego, że tam jest demokracja pełna, a u nas jest niepełna, tak? No przecież to jest no nie wiem, określenie żart, to niewczesny żart. To jest coś niesmacznego. Tak, więc tutaj oczywiście żadne zaakceptowanie wolnej ręki, nie będzie nigdy żadnej wolnej ręki dla Chin przez Stany Zjednoczone w ogóle. To jest nieporozumienie. Ten akapit jest po prostu nieporozumieniem. To jest najgorętszy element relacji, to relacje, to problem tajwański, bo problemu Hongkongu nie ma, już nie ma, więc być może ten facet, ten Amerykanin i ten Polak niekoniecznie zrozumieli, że już tego problemu nie ma. Natomiast Hongkongu nie ma, natomiast oczywiście jest problem Tajwanu i problem Tajwanu będzie zapalnikiem do tej wojny. Albowiem ten w ostatnim zdaniu, ten Lyon pisze, otwarte jest pytanie, konkluduje swoje rozważenie Lyon, czy Stany Zjednoczone mogą lub będą chciały pokojowo zrzec się swojej dominacji w Azji Wschodniej i uznać pozycję Chin jako równej sobie potęgi? Oczywiście, że nie. To jest jasne. Ani ta administracja, jakikolwiek inna administracja takiej akceptacji, znaczy zrzeczenia się swojej dominacji w Azji, gdziekolwiek, po prostu nie pozwoli sobie na to. Ale, pisze ten człowiek, jeśli jednak Waszyngton tego nie zrobi, znajdzie się na najlepszej drodze do wojny, takiej, w obliczu której katastrofy wojskowe w Wietnamie, Afganistanie czy Iraku będą wyglądały bardzo blado. Tak, oczywiście. Tak, dokładnie właśnie tak. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, ten materiał naprawdę wygląda nędznie. Nie, ten materiał nie omawia bardzo wielu istotnych spraw. I ja nie mam zamiaru się do tego ustosunkowywać, do tych wielu istotnych spraw, mówić o tym, bo to nie mój tekst podlega analizie, tylko tekst jak tego amerykańskiego profesora z jakiegoś tam uniwersytetu w Teksasie. Natomiast chciałem Państwu przy pomocy tego tekstu pokazać, jak wydawałoby się w miarę przyzwoite, no w miarę przyzwoity portal, w miarę, bardzo mało w miarę, ale nie będzie, nie potrafi sobie znaleźć pióro, które by dało sobie radę, no bo nie budzi się, które dałoby sobie radę z tym naprawdę poważnym, jeśli najpoważniejszym problemem naszej współczesności obecnej. Czyli faktem, iż wojna między Stanami Zjednoczonymi i Chinami jest tak bardzo nieunikniona, jak to jest tylko możliwe. I wybory, które odbędą się jutro w Stanach Zjednoczonych, niczego nie zmienią. Nic, ani na jotę. Ani na jotę niczego nie zmienią. Bez względu na to, która strona wygra, Chiny będą stały na straconej pozycji. Na coraz bardziej straconej pozycji w Stanach Zjednoczonych. I to właśnie fakt, że mamy do czynienia z konsensusem w Stanach Zjednoczonych, z konsensusem obydwu partii republikańskiej i tej drugiej, demokratów, powoduje, że ta wojna jest nieunikniona. To jest bardzo przykra konstatacja, ale tak jest. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.